Ewangelie rozpoczynają się od trzęsienia ziemi, a później napięcie tylko narasta. Naprawdę tak było, bo chrzest Jezusa jest niezwykłym wyznaniem tego, co się dzieje, że oto Bóg spełnia swoją obietnicę i posyła swojego Mesjasza, z dawna wyczekiwanego, obiecanego Izraelowi, tego, który ma przynieść nową wolność ludowi Bożemu. I wszystko, co działo się tamtego dnia, tak naprawdę było głośną proklamacją, że oto On już nadszedł. Bo najpierw, kiedy Jan Chrzciciel zapowiadał Jego nadejście, głosił słowa, które zapowiadały nadejście Mesjasza. On jest głosem wołającym na pustyni. On jest tym, który przygotowuje drogę. I on mówił, przybliżyło się Królestwo Niebios, upamiętajcie się i wróćcie do Boga. Kiedy Jezus przyszedł i powiedział Janowi, że ma zostać ochrzczony, to jako ten przywódca narodu brał na siebie odpowiedzialność, dzielił odpowiedzialność za grzechy ich wszystkich. A kiedy wyszedł z wody, kiedy otworzyło się niebo, sam Bóg i sam Duch Święty potwierdzili, że On jest tym namaszczonym Mesjaszem. Bóg z nieba powiedział, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. A Syn Boży, Syn umiłowany, to był tytuł mesjański. To rozpoczęło się od trzęsienia ziemi i teraz napięcie tylko narasta. Jak mówiliśmy tydzień temu, dla niektórych to napięcie poszło w zupełnie inną stronę, bo Jezus okazał się być innym Mesjaszem, niż się spodziewali. Ale zanim ludzie zorientują się, że Jezus nie jest taki, jakiego oczekiwali, sam Jezus musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jakim będzie Mesjaszem. Sam Jezus musi stanąć przed tą drogą, w której z jednej strony może pójść według oczekiwań Izraela i być tym wielkim narodowym przywódcą, tym, który zaprowadzi porządek, ukaże Rzymian, tym, który będzie władał całym światem, albo pójść drogą, którą, jak wiemy, wyznaczył mu Ojciec, zupełnie inną, zaskakującą, niespodziewaną, gdzie zwycięży nie tylko dla Izraela, dla nas wszystkich, pokonując tego, który miał władzę nad śmiercią, aby poprzez swoją śmierć uwolnić nas wszystkich ze strachu przed śmiercią, z niewoli, w której tkwiliśmy. I ta odpowiedź Jezusa, jakim On będzie Mesjaszem, dokonuje się w ciągu najbliższych, na kolejnych z tej perspektywy 40 dni, kiedy Duch Święty prowadzi Go na pustynię. I czytamy, że to zrobił Duch Święty. Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię po to, żeby tam On przechodził swoją próbę. W jednej Ewangelii czytamy, że kuszony był przez cały ten czas. Ale tak na dobrze, najlepiej znamy wydarzenia z samego końca tego okresu, kiedy po 40 dniach postu na pustyni, w bardzo niekorzystnym środowisku, przychodzi do niego kusiciel, diabeł, szatan. Mateusz w swojej Ewangelii wymienia wszystkie te trzy słowa i one właściwie znaczą to samo. Szatan to jest tyle, co przeciwnik, diabeł to jest tyle, co oskarżyciel. Kusiciel, ten, którego zadaniem jest wprowadzać zamęt w naszych umysłach, w umysłach dzieci Bożych, oskarżać nas przed nami samymi, przed całym światem i przed samym Bogiem. I on staje przed Jezusem i teraz w całej serii tych pokuszeń, jak to nazywamy, tych uwag, które do Jezusa kieruje, tak naprawdę za każdym razem daje mu alternatywę. Jezu, jeśli chcesz, możesz pójść zupełnie inną drogą. Zaczyna od słów. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. To jeśli, to nie jest pytanie, bo nie wiadomo czy, ale raczej powinniśmy je rozumieć jako skoro jesteś Synem Bożym. Jeśli już jesteś Synem Bożym, to teraz dowiedz tego. Dowiedz tego przede mną, przed sobą, przed wszystkimi innymi. Skoro jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Wiecie, pustynia w Judei wygląda zupełnie inaczej niż Sahara. To nie są piaskowe wydmy, które przelewają się po horyzont. To jest po prostu jałowa, kamienista, skalista ziemia. I czego jak czego, ale kamieni to tam nie brakowało. I jako Syn Boży, jako Mesjasz, jako ten, którego, dla którego nic nie jest niemożliwe, Jezus z łatwością mógłby to zrobić. Ale On odpowiada, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Cytując to, co zostało napisane przed wiekami w świętych pismach Izraela. Wiecie, kiedy Jezus stał przed tym pierwszym próbą, przed tą pierwszą pokusą, tak naprawdę mógł zrobić wiele rzeczy jednocześnie. Po 40 dniach postu z pewnością sam był głodny, więc gdyby zdecydował się zamienić choć jeden kamień w chleb, mógłby zaspokoić swój głód. Ale tych kamieni było tam dużo więcej. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Jezus wszystkie kamienie zamienił w chleb. to wtedy problem głodu w całej Palestynie, w całej Judei zostałby raz na zawsze rozwiązany. Wystarczyło zrobić jedną rzecz po to, żeby ci wszyscy ubodzy, do których kieruje swoje przesłanie, nigdy już nie cierpieli głodu. Co więcej, to na pewno wzbudziłoby uwagę wszystkich. Panowało nawet przekonanie, że Mesjasz, gdy przyjdzie, powtórzy cuda, które dokonywał Mojżesz. I tak jak Mojżesz sprawił, bo tak niektórzy ludzie uważali, że oto manna zstąpiła z nieba i ludzie mieli co jeść, tak samo ten Mesjasz, który przyjdzie, sprawi, że ludzie nigdy już nie będą cierpieć głodu. Więc gdyby Jezus zamienił kamienie w chleb, pokazałby wszystkim, że jest Mesjaszem i nikt nie wątpiłby w to. Nakarmiłby wszystkich i to całe zachęcanie ludzi do tego, żeby pomagali sobie nawzajem, nie byłoby już potrzebne, bo on sam zaspokoiłby wszystkie potrzeby wszystkich, którzy żyli wokoło. Ale Jezus odpowiada słowami ze Starego Testamentu. Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Nie pójdę drogą łatwego populizmu. Nie pójdę drogą tego, że automatycznie rozwiążę wszystkie problemy wszystkich po to, żeby mnie kochali za to, że daję im jeść. Wybieram drogę wierności Bogu. Szatan znowu przychodzi do niego i mówi, biorąc go do Jerozolimy, do świętego miasta, stawiając na jakimś wysokim miejscu. Jeśli jesteś, skoro jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, albowiem napisano, aniołom swoim przekażę o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. A Jezus znowu odpowiada, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana, Boga swego. To było inne przekonanie, które wyznawało część Żydów, że kiedy Mesjasz przyjdzie, objawi się w świątyni Bożej, no bo gdzie indziej? Przecież nie w jakiejś ubogiej izbie w Betlejem, przecież nie w jakiejś zapomnianej wiosce. Mesjasz, jeżeli przyjdzie, objawi się w samym centrum Izraela, w samym centrum świata, tam gdzie jest świątynia i co więcej, stanie na samym jej szczycie. Więc kiedy diabeł przenosi tam Jezusa i może stawia go na szczycie samej świątyni, budowli, albo jak uważają niektórzy bibliści, na krawędzi całego kompleksu świątynnego, który akurat w tym miejscu sięgał jeszcze w dół, znacznie głębiej, bo tam była dolina, głęboka dolina, która opadała obok wzgórza świątynnego. Także była to chyba rzeczywiście największy punkt w całej Jerozolimie, najwyższy punkt w całej Jerozolimie. Szatan mówi mu, a teraz zrób coś spektakularnego. Przecież sam Bóg mówi, że swojego Mesjasza będzie chronił. Chronił całymi legionami aniołów, tak żeby jemu nic się nie stało. Pomyśl tylko, co będzie, jeżeli ty teraz w taki sposób wstąpisz do Jerozolimy. Rzucisz się z najwyższego punktu i nic się tobie nie stanie. Wszyscy w ciebie uwierzą. A Jezus znowu odpowiada słowami ze Starego Testamentu. Nie będziesz kusił Pana Boga swego. Co to znaczy kusić Boga? Zaskakujące stwierdzenie, prawda? Ale chodzi o to, że czasami, i tak na przykład postępowali niegdyś Izraelici, to w istocie byłoby to, co zrobił Jezus, można wytaczać przed Bogiem Jego obietnice, Jego słowo i domagać się spełnienia. Boże, dowiedz mi, że naprawdę jesteś Bogiem. Boże, dowiedz mi, że naprawdę to potrafisz. Boże, ja sprawdzam, czy Ty jesteś taki, za jakiego się podajesz. Pokaż mi, dowiedz mi, to Ty zrób coś na moje wezwanie. Biblia nazywa to kuszeniem Boga. Jezus mówi, nie będę robił czegoś tylko po to, żeby pokazać coś w spektakularny sposób. Nie będziesz kusił Boga swego. Gdyby się zdecydował, ludzie od razu poszliby za Nim. Ale On znowu wybiera drogę wierności Bogu. To nie była łatwa chwila. To nie były łatwe pytania. Bo wiecie, Jezus wiedział, co Go czeka. Jezus wiedział, jaka droga jest Mu pisana. I każde z tych propozycji szatana oferowała mu drogę znacznie, znacznie łatwiejszą. Naprawdę nie musiałby robić wiele, nie musiałby robić nic, czego nie byłby w stanie zrobić, aby historia potoczyła się zupełnie inaczej. I widać to szczególnie dobrze w tej trzeciej propozycji. Kiedy, jak czytamy, diabeł bierze go na jakąś wysoką górę i pokazuje mu wszystkie królestwa świata, całą ziemię. To wszystko, co ma do Niego należeć, jako Króla Królów i Pana Panów, Mesjasza. I mówi, to wszystko dam Ci, jeśli tylko upadniesz przede mną i złożysz mi pokłon. Jeżeli teraz Ty oddasz mi cześć. Szatan mówi, wiesz co, nie musimy przechodzić przez to wszystko. Nie musimy toczyć całego tego sporu, całego tego boju. Jeśli chcesz, od razu wszystko będzie Twoje. Wystarczy tylko, że pokłonisz się przede mną. A Jezus odpowiada, idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. W tym momencie Jezus bardziej niż kiedykolwiek stoi na tym rozstaju dróg, decydując, którą drogą pójdzie. Bo szatan tak naprawdę, można powiedzieć, abdykuje. Mówi, jeśli chcesz, możemy to rozstrzygnąć tu i teraz. W takim pojedynku, jeden na jeden. I wszystko, co dalej, byłoby niepotrzebne. Tylko się mi pokłoń. I gdyby Chrystus decydował się to zrobić, od razu stałby się tym Mesjaszem, na jakiego oczekiwali Żydzi. Wielkim królem, cesarzem, supercesarzem. Tym, któremu by służyły wszystkie narody. Ale to byłby fałszywy Mesjasz. Bo tak naprawdę szatan nie miał żadnej władzy, żeby mu cokolwiek dawać, bo to Jezus był królem królów i panem panów. I koszt, aby to uczynić, byłby zbyt wielki, bo musiałby oddać cześć przeciwnikowi Bożemu. I dlatego Jezus mówi, idź precz ode mnie, szatanie. I szatan, jak czytamy, odchodzi. Na Boże Słowo, na Słowo Jezusa, na kolejny cytat z Pisma Świętego. Szatan odchodzi, ale jak czytamy w Ewangeliach, odchodzi do czasu. To nie był koniec pokus. Jezus jeszcze wielokrotnie stanie przed tym samym wyborem, przed tą samą decyzją. Jakim Mesjaszem będę? Którą drogą pójdę? Będziemy o tym jeszcze mówili, ale kiedy na przykład Jezus jest na Górze Przemienienia i kiedy objawia się jako Mesjasz przed swoimi uczniami, Piotr mówi do Niego, Jezu, przecież Ty nie musisz cierpieć. Jezus wtedy do Niego zwraca się, idź precz ode mnie, szatanie. Bo po raz kolejny pojawia się propozycja, nie musisz tego robić poprzez cierpienie. Kiedy modli się w Getsemane, po raz kolejny staje przed tym wyborem. Uciec od cierpienia, czy pójść drogą, którą wyznacza mu Bóg. I po raz kolejny wybiera tę drogę. Jego próby, jego pokusy nie skończyły się. Ale tego dnia, na początku, to była ostatnia. Szatan od niego odstępuje. I teraz, jeżeli pozwolicie mi trochę pofantazjować, dzieją się rzeczy, których nie znajdziecie opisanych w Ewangelii. Wszyscy uczniowie, którzy się temu przyglądali, zaczynają wizwatować. Tak, tak, Jezu, udało Ci się, zrobiłeś to. Kiedy Jezus wychodzi z pustyni, stoi tam Maria i wszyscy Jego bliscy z wielkimi transparentami. Wiwat Jezus, Ty mu pokazałeś, Ty go pokonałeś. Nie ma niczego takiego w Ewangelii, prawda? Wiecie, zaskakujące jest to, że to są wydarzenia, które rozegrały się w samotności. Przecież nie było tam nikogo z Jezusem. A my je znamy. Więc skoro je znamy, to znaczy, że albo sam Jezus opowiedział uczniom, co się wtedy wydarzyło, albo, co było jeszcze ważniejsze, Duch Święty objawił ewangelistom wydarzenia tamtych dni. Ale sam fakt, że wtedy wokół Jezusa nie było nikogo, pokazuje, że to była bardzo, bardzo ważna i bardzo znacząca sytuacja. Że to nie była próba, to nie był test, którym Jezus miał zachwycić kogokolwiek. To nie była próba, to nie był test, który miał cokolwiek dowieść. A z drugiej strony to było coś, co my jako ludzie powinniśmy byli poznać. Nie wiem, jak to teraz odbywa się w szkołach, ale kiedy ja byłem w liceum, wtedy jeszcze nie było gimnazjum i zaczynaliśmy studiowanie literatury, najpierw studiowało się mity greckie, a później Pismo Święte. Bo tak historycznie gdzieś, można powiedzieć, to było pisane. I czasami mi się wydaje, że czytając Nowy Testament, szczególnie bez znajomości Starego Testamentu, my trochę odczytujemy historię kuszenia Jezusa jako troszeczkę taki mit grecki. Jako sytuację, w której Jezus, ten największy heros, musi teraz dowieść swojej wartości przed całym światem. Musi pokazać szatanowi, Bogu i całej ludzkości, kim on naprawdę jest. Coś w rodzaju takich 12 prac Herkulesa. Tylko Herkules miał 12, a Jezus miał tylko 3 pokusy. Że to był taki test, po którym wszyscy już będą wiedzieli, że Jezus naprawdę jest tym, za którego się podaje. To nie o to chodziło. Jezus nie musiał nikomu nic dowodzić. To, kim On jest, zostało ogłoszone już wcześniej, podczas chrztu. To nie była próba, która miała dowieść Jego wartości. To nie był test, który miał pokazać wszystkim, kim On naprawdę jest. To nie było pokuszenie, podczas którego szatan miał się przekonać, przed kim stoi, że nie ma szans w starciu z tym, który oto stanął na pustyni, przyprowadzony przez Ducha Świętego. Jezus nie był tam po to, żeby komukolwiek dowodzić, że jest Bogiem. Jezus znalazł się na pustyni po to, żeby pokazać nam, że można być człowiekiem. To trochę zaskakująca myśl. Jezus nie był kuszony po to, żeby dowieść komukolwiek, że jest Bogiem. Jezus znalazł się tam po to, żeby pokazać nam, że można być człowiekiem. Bo chyba w żadnym innym momencie Jezus nie staje się tak bardzo bliski nam wszystkim w swoim cierpieniu, w swojej, byśmy nawet powiedzieli, bezsilności. I jedyną obroną, jedyną bronią, którą ma, jest Słowo Boże. W liście do Hebrajczyków później czytamy słowa: nie mamy bowiem arcykapłana, i mowa jest o Jezusie, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Wiecie, gdyby Jezus przyszedł tam po to, żeby dowieść swojej boskości, to by znaczyło, że to jest coś, czego my nigdy nie bylibyśmy w stanie zrobić. I tak się często odczytuje historię o kuszeniu, że to jest coś, co dotyczyło tylko Jezusa, a dla nas, my byśmy polegli drugiego dnia. Kto potrafiłby pościć nawet te 40 dni? I przy pierwszej pokusie szatana leżymy na łopatkach. Jezus nie przyszedł po to, żeby pokazać, dowieść, że jest Bogiem, ale żeby pokazać nam, że można być człowiekiem. Utożsamił się z nami, żeby pokazać nam drogę. Dalej w liście do Hebrajczyków czytamy: musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Jezus jest na pustyni nie z perspektywy siły, nie z pozycji zwycięzcy, ale z pozycji słabości, takiej jak każdy z nas. Pod tym względem, w tym momencie, on naprawdę nie różni się od kogokolwiek z nas. Pomyślcie o tym. Ile cudów dokonał wtedy Jezus, żeby usunąć przed siebie wszystkie przeszkody, zaspokoić wszystkie swoje potrzeby, żeby ułatwić sobie drogę raz na zawsze? Żadnego. Ile legionów aniołów przywołał po to, żeby go chroniły? Żeby chroniły go przed wszelkimi niebezpieczeństwami, żeby szły przed nim i głosiły jego zwycięstwo i usuwały wszelkich wrogów. Ani jednego. Ile razy odwołał się do swojej niezwykłej pozycji jako króla królów i pana panów, bo to nie szatan jest władcą ziemi, ale on był. Ile razy powiedział: to i tak wszystko do mnie należy, jeżeli ja tylko coś powiem, i tak się stanie. Ani razu. Co takiego zrobił Jezus tamtego dnia, czego nie mógłby zrobić nikt z nas? Nic. Nic. Żadnego cudu, żadnej cudownej interwencji Bożej, żadnego odwoływania się do boskiego autorytetu. Tylko On, cierpienie, próby i Słowo Boże. Jeżeli jest jakaś różnica między nami a Jezusem tamtego dnia, to wynika tylko i tylko z nieznajomości Słowa Bożego. I to nawet nie całości tego Słowa, ale ich najważniejszej części. Bo te słowa, które cytował Jezus, tak naprawdę wszyscy Żydzi znali na pamięć. To były słowa, które uczyli się na pamięć jeszcze jako dzieci. Więc jeżeli jedyną rzeczą, która może nas różnić od Jezusa, jest nieznajomość najważniejszych części Słowa Bożego, to powiem wam, jeżeli rzeczywiście się czymś różnimy, to akurat tej różnicy bardzo łatwo jest zaradzić. Jezus pokazał nam, że w obliczu kusiciela, w obliczu szatana, w obliczu tego, który jest przeciwnikiem dzieci Bożym, tak naprawdę więcej nie potrzeba. Co więcej, dla każdego Żyda, który słyszał tę historię o kuszeniu, to, co się tam działo, było niezwykle głębokie i czytelne. To jest znowu korzyść z tego, jaka płynie, kiedy poznajemy całą historię Bożą, a nie tylko fragmenty, nie tylko Nowy Testament. Pomyślcie o tym, o czym myśleli sobie Żydzi, kiedy słyszeli 40 i pustynia. O czasie, kiedy na początku swojej historii, jako cały naród, przemierzali pustynię przez 40 lat. Wiecie, skąd pochodzą wszystkie cytaty, które Jezus zacytował szatanowi tego dnia? Z ostatniego kazania, jakie wygłosił Mojżesz do ludu zgromadzonego nad brzegiem rzeki Jordan. Bardzo blisko tam, gdzie wcześniej został ochrzczony. Po tych 40 latach wędrówki, po 40 latach Wielu upadków, po 40 latach zawodzenia Boga, a mimo to doświadczania Bożej wierności, Mojżesz staje przed ludem, wiedząc, że on już dalej nie wejdzie i mówi, a teraz pamiętajcie dokładnie to wszystko, czego doświadczyliście, abyście nie popełniali tych błędów, gdy wejdziecie tam, do ziemi, którą daje wam Bóg. Ostatnie kazanie Mojżesza. My nazywamy je Księgą Powtórzonego Prawa, Piątą Księgą Mojżeszową. Wszystkie cytaty pochodzą z tego fragmentu. I to nawet nie jest z jakichś tych dalszych, ale właściwie z samego początku, ze słynnego Szema Izrael, który rozpoczyna się w rozdziale 6. Jezus cytuje 6 i 2 fragmenty z 8 rozdziału. Żydzi powtarzali te słowa bardzo, bardzo często, bo mieli je pamiętać. Więc Jezus odwołuje się do słów, które dotyczyły ich historii. Słów, które dotyczyły tak naprawdę upadków Izraela właśnie na pustyni. Po to, żeby pokazać im, że można być człowiekiem, który podoba się Bogu. Że można być człowiekiem, który jest wierny Bogu, nawet w takich trudnych sytuacjach, nawet w obliczu prób. Mojżesz mówił wtedy do Izraela: Pan Bóg twój prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać coś w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, aby dać ci poznać, że człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. To była próba, przez którą Izraelici przeszli, a której właściwie nie podołali, zaraz po wyjściu z Egiptu. Jak pamiętacie, to było wspaniałe przeżycie, przejść przez Morze Czerwone i zobaczyć, jak ginie cała armia Faraona. A zaraz później zaczynają narzekać. Jak to? A co my teraz będziemy jeść, skoro jesteśmy na pustyni? Tamto przynajmniej mieliśmy ogórki, cebulę i czosnek. A tutaj? A tutaj nic. I wtedy Bóg mówi, ja was będę karmił. Jeżeli będziecie mi posłuszni, jeżeli będziecie mi wierni, nie zabraknie wam jedzenia. I oczywiście oni chciwie rzucają się na tą mannę, zbierają więcej niż potrzebują i następnego dnia to, co zebrali ponad, to niszczeje. To wszystko działo się po to, żeby oni zrozumieli, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co daje mu Bóg. Że nie chodzi tylko o zaspokojenie ich fizycznych potrzeb, ale to, że mają być wierni Bogu. I właśnie to przypominał Mojżesz swojemu ludowi i później Jezus, kuszony, żeby zaspokoić swoje fizyczne potrzeby wszystkich wokół, odpowiada tym samym. Nie musimy myśleć tylko o zaspokojeniu naszych potrzeb, bo nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Mojżesz przypominał ludowi, niechaj nie zapłonie przeciwko tobie gniew Pana Boga twego, by cię nie wytępił z powierzchni ziemi. Nie będziesz kusił Pana Boga swego, jak kusiliście go w Massa. Pilnie będziecie przestrzegać przekazań Pana Boga waszego, jego nakazów i ustaw, które ci dziś nakazał. To było kolejne wydarzenie, naprawdę niewiele później po tym epizodzie z manną. Izraelici uświadomili sobie, dobrze, jeść mamy co, ale co z wodą? I przychodzą do Mojżesza i znowu zaczynają narzekać, mówiąc, dodaj nam pić. Skoro Bóg się tak naprawdę o nas troszczy, niech dowiedzie po raz kolejny tego, że naprawdę jest Bogiem. Wydawałoby się, że to jest uzasadniona prośba, ale jak czytamy ten fragment w Księdze Wyjścia, Mojżesz mówi, że tam jest coś więcej. Czytamy, że tego dnia Izraelici kusili Pana, pytając, ciekawe, czy naprawdę Bóg jest pośród nas. Domagali się cudu, domagali się kolejnego dowodu Bożej opieki. To, że Bóg będzie ich chronił, to, że Bóg będzie zaspokajał wszelkie ich potrzeby, to, że Bóg będzie ciągle na ich żądanie, na ich wołanie manifestował swoją wielką moc. A Mojżesz mówi, nie kuście Boga tak, jak kusiliście Go tamtego dnia. Dał wam wodę, ale to wcale nie był nasz triumf, to był nasz upadek. Kiedy my przychodzimy do Boga, żądając, żeby On cokolwiek nam o sobie dowodził. I kiedy Jezus został postawiony na krawędzi świątyni albo kompleksu świątynnego, tak naprawdę, gdyby rzucił się, to po raz kolejny, tak jak kiedyś Izraelici, żądałby od Boga, żeby Bóg dowiódł swojego słowa. A Bóg już tak wiele razy dowodził swojej wierności. I Jezus mówi, nie musimy kusić Boga. Nie musimy Go ciągle sprawdzać, nie musimy ciągle poddawać wątpliwość Jego obietnic. Będziemy Mu wierni. I trzecia rzecz, którą Mojżesz przypominał Izraelowi. Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Będziesz przejęty czcią dla Pana, twojego Boga. Jemu będziesz służył i na Jego imię przysięgał. Nie pójdziecie za innymi bogami, za bogami ludów, które są naokoło was, gdyż pośród ciebie jest Pan Bóg twój, Bóg zazdrosny. A kilka miesięcy później, kiedy Mojżesz był na górze, kiedy Bóg dyktował mu prawa, które miały obowiązywać w Izraelu, kiedy mówił mu o tym, jak ma wyglądać przybytek, co zrobili Izraelici? Stworzyli sobie złotego cielca na wzór bóstw, które widzieli w Egipcie. Stworzyli sobie obraz Boga, który mogli dotknąć, który mogli zobaczyć, który mogli zamknąć w swoim rozumieniu. Jak pamiętacie, tego dnia zawarli przymierze, które zawarli z Bogiem zaledwie kilka dni wcześniej. Oddali cześć czemuś, co nie było Bogiem. Więc kiedy szatan mówi, dostaniesz wszystko, tylko pokłoń się przede mną, mówi, ciekawe, czy temu sprostasz. A Jezus mówi, tak sprostam, nie będę się kłaniał, nie będę służył nikomu, tylko samemu Bogu. I wiecie, najbardziej niesamowite jest to, że Jezus robi to jako jeden z nas. Nie odwołuje się zupełnie do swojej boskiej mocy, do aniołów, do wszystkiego, co mógłby zrobić jako Syn Boży i Wszechmocny Mesjasz. Robi to jako człowiek. I staje się dla nas przykładem. List do Hebrajczyków porównuje go później do Mojżesza, który prowadził Izraelitów przez pustynię i mówi, ale on to coś więcej niż Mojżesz. List do Hebrajczyków porównuje go później do Jozuego, który wprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej. Mówi, ale on to jest ktoś więcej niż Jozue. Bo przypomnijcie sobie, jak wyglądały losy tych, którzy wyszli z Egiptu. Oni w tych samych próbach zawiedli. Ale ten, któremu my wierzymy, on poprowadzi nas do końca. On jest nowym Mojżeszem, on jest nowym Jozuem, zresztą ma nawet to samo imię. On jest tym, który potrafi uchronić nas przed upadkiem, takim, jakiego doświadczyli Izraelici. List do Hebrajczyków tak naprawdę odwołuje się właśnie do historii przejścia przez pustynię, do historii upadków, do historii prób, jakie wtedy ludzie przechodzili i do tego, że nie byli w stanie tak naprawdę poradzić sobie z tym, co było przed nimi. Autor listu do Hebrajczyków pisze, gdy ktoś mówi, dziś jeśli głos jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, to kim byli ci, którzy usłyszeli Boże Słowo, a zbuntowali się? Czy nie ci, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Czy nie ci, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? Czy nie ci, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że oni nie mogli wejść z powodu niewiary. Mówi, tak, tamci nie byli w stanie sprostać tym próbom, ale my mamy arcykapłana, który jest doświadczony we wszystkim, podobnego do nas. Doświadczył wszystkiego, co my doświadczamy, z wyjątkiem grzechu. I on może nas poprowadzić. On wprowadzi nas tam, dokąd nie zdołał wprowadzić ich Mojżesz, dokąd nie zdołał wprowadzić ich Jozue. Z nim przejdziemy każdą tę próbę. My, właśnie my. W 10 rozdziale zwraca się do swoich adresatów i mówi, przypomnijcie sobie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach, czy gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi, udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. W Jezusie jesteśmy w stanie zrobić to, czego nie byli w stanie zrobić wtedy Izraelici. Nie naszą mocą, nie naszą wielkością, ale właśnie podążając za Jego śladem, podążając za Jego głosem. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo Bóg mówi, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Nie wiem, czy każdy pastor musi mieć swój ulubiony werset, ale jeżeli ja mam swój ulubiony werset, to ten zaczyna być jednym z podstawowych. Autor listu do Hebrajczyków mówi, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Nie tak jak Izraelici, którzy chcieli zawrócić. Nie tak jak ci, których ciała legły na pustyni. Nie jak ci, którzy buntowali się przeciwko Bogu, którzy nie byli w stanie dowieść swojej wierności, kiedy brakowało im jedzenia, kiedy brakowało im wody, kiedy Mojżesz poszedł na 40 dni na górę. My jesteśmy inni, bo my idziemy za Jezusem, za naszym arcykapłanem, bo On jest w stanie przeprowadzić nas. a my Jemu wierzymy i zachowujemy duszę, i zachowujemy życie. Kiedy Jezus był na pustyni, nie poszedł tam po to, żeby komukolwiek dowodzić, że jest Bogiem, ale żeby pokazać nam, że można być człowiekiem, który podoba się Bogu. Ale my nauczyliśmy się czytać tę historię zupełnie inaczej, prawda? Właśnie jako historię o Herosie, który jest tak daleko inny od nas, że nawet nie możemy myśleć, że moglibyśmy kiedykolwiek mu dorównać. To jest niebezpieczeństwo piedestałów. Wiecie, czasami się stawia kogoś na piedestale, a tak naprawdę im wyżej kogoś postawimy, tym bardziej czujemy się rozgrzeszeni, żeby nie być do niego podobnym. Więc kiedy opowiadamy historię kuszenia Jezusa jako historię heroicznej walki Syna Bożego z pokusami szatana, coś, co dzieje się gdzieś wysoko ponad naszymi głowami, to tak jakbyśmy myśleli, nie, nas to nie dotyczy. My byśmy tam nie wytrwali nawet jednego dnia. Naprawdę nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby pokazać wszystkim, że teraz razem z Nim, my wszyscy, lud Boży, możemy pójść tą samą drogą, w której kiedyś lud Boży zawiódł. I dzięki Niemu, pamiętając właściwie nic więcej, tylko najważniejsze rzeczy z Jego słowa, możemy dać odpór szatanowi, kusicielowi, oskarżycielowi. Możemy przejść każdą próbę. Czasami się, jak się patrzy na nasze własne życie, na chrześcijaństwo, to ciężko jest dostrzec tych, którzy się nie cofają, tych, którzy wierzą i zawsze idą do przodu. Czasami jak patrzymy na nasze własne doświadczenia, to o wiele łatwiej jest znaleźć się pośród tych ciał, które zaległy na pustyni. Kiedyś w internecie krążyła taka lista zabawnych nazw kościołów i moją ulubioną była nazwa pewnego kościoła z Filipin – Ciepłe Ciało Chrystusa. Może w tamtej kulturze to coś znaczy, ale mi się akurat jakoś tak dziwnie kojarzyło. A pomyślałem, że czasami tak jest, że jesteśmy ludźmi, którzy czują się pokonani przez wszelkie przeciwności. Myślimy sobie, nie, nie, Chrystus by temu podołał, ale ja w żadnym wypadku. Ja ledwo żyję, ja ledwo leżę, ja już właściwie tylko leżę. Jedyną rzecz, którą mam na swoją obronę, to to, że moje ciało jest jeszcze ciepłe. A ci, którzy chcą pogrzebać Boga i chrześcijaństwo gdzieś w odmętach zapomnienia, dotykają nas, a my wtedy mówimy, nie, nie, jeszcze ciepłe. Chrystus nie przyszedł po to, żebyśmy tylko mieli ciepłe ciała. Chrystus przyszedł po to, żeby rozpalić w nas ogień wierności Bogu. Ogień, który będzie płonął tak wielkim żarem, że wobec Niego schowa się nawet żar Jego sądu, który kiedyś spadnie na ten świat. Chrystus nie przyszedł po to, żeby utwierdzić nas w tym, że nie możemy nic zrobić, że jesteśmy bezsilni. Ale żeby pokazać nam, że jeżeli pójdziemy za Nim, za nowym Mojżeszem, będziemy w stanie przejść przez wszystkie próby i doświadczenia. Chrystus nie przyszedł po to, żeby się koło nas położyć. On przyszedł po to, żeby nas podnieść, żeby dać nam siłę, żeby zachęcić, żeby powiedzieć, idziemy dalej. Bo chociaż jest trudno, ja znam drogę i ja was poprowadzę. I możecie sprostać wszystkiemu, co stanie na waszej drodze. Nie musicie być bogami, nie musicie być aniołami, nie musicie mieć nie wiadomo jakiej wielkiej mocy. Wystarczy, jeżeli będziecie pamiętać o tym, co najważniejsze. Wystarczy, jeżeli będziecie pamiętać o tym, żeby być wiernymi Bogu. Bo możemy być wiernymi Bogu. I to jest przesłanie, które płynie do nas z kuszenia Jezusa. On dał nam przykład, jak możemy to zrobić. On stanął przy nas, aby nas zachęcić, abyśmy to robili. Pozwólcie, że spróbuję to troszeczkę udramatyzować. Takie dramatyzowanie zawsze ma to niebezpieczeństwo, że porusza bardziej emocje nawet niż intelekt, ale czasami trzeba. Zbyt często w chrześcijaństwie uciekamy od emocji, uważamy, że to, co porusza nas emocjonalnie, to nie jest prawdziwe. Tak naprawdę często to właśnie nasze emocje skłaniają do tego, żeby podjąć decyzję, żeby pójść za Bogiem, żeby zdecydować się w końcu coś zrobić ze swoim życiem. Jeżeli ktoś z was nie lubi czegoś, co mogłoby się odwołać do emocji, no to brońcie się teraz przez chwilę. Ale jeżeli chcesz poczuć emocjonalny wydźwięk tych słów, tego wydarzenia, to wyobraź sobie, że jesteś jednym z tych ciepłych ciał zalegających na pustyni. I myślę, że wielu z nas potrafi przypomnieć sobie różne momenty ze swojego życia, może nawet dzisiaj się czujesz w ten sposób, że chociaż poszedłeś za Bogiem, tak naprawdę niewiele już tobie tego Bożego życia zostało. że wszystko, co jesteś w stanie zrobić, to tylko trzymać się ostatkiem sił, oddechu. Jesteś tylko ciepłym ciałem, które leży pośród innych ciał, ciepłych ciał na pustyni. I cały czas słyszysz gdzieś w swojej głowie ten głos, silny głos, znienawidzony głos, który od lat powtarza ci: nie możesz, nie uda ci się, nie zasługujesz na to. A skąd wiesz? A kto ci to powiedział? A czy myślisz, że Bóg naprawdę to spełni? Czy myślisz, że akurat tobie będzie okazywał taką szczególną łaskę? Czy naprawdę wierzysz, co to jest napisane? Czy naprawdę wierzysz, to co oni mówią? Nie uda ci się, nie podołasz. Tutaj umrzesz, tutaj zginiesz. Do niczego się nie nadajesz. Nie jesteś taki jak inni. Nie jesteś taki jak Jezus. Ty zostaniesz tutaj na pustyni już na zawsze. I nagle gdzieś, pośród tych myśli, pośród tego głosu, który ciągle rozbrzmiewa w twojej głowie, zaczynasz słyszeć inny głos. Głos, który jest czysty, głos, który jest silny, głos, który ma w sobie jeszcze większy autorytet, jeszcze większą moc, chociaż dobiega do ciebie gdzieś z oddali. Oczy masz zamknięte, już dawno nie otwierałeś. Oddech płytki, usta wysuszone. Ledwie słyszysz, ale słyszysz, że gdzieś rozgrywa się jakiś inny dialog. I ten twój znienawidzony głos mówi najpierw: jeśli jesteś Synem Bożym. A ten drugi odpowiada: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Później się gdzieś te głosy oddalają, tak jakby były z jakiegoś dalekiego miasta. Przecież przekazał aniołom swoim, żeby cię strzegli. A ten nowy głos, ten czysty głos, ten świeży głos mówi: nie będziesz kusił Pana Boga swego. Później oddalałem się jeszcze bardziej, tak jakby byli gdzieś na jakiejś wysokiej górze i mówi: jeśli się pokłonisz przede mną, wszystko będzie twoje. A ten nowy, czysty głos mówi: tylko Panu Bogu swemu pokłon oddawać będziesz i tylko Jemu służyć będziesz. I robi się cicho. Po raz pierwszy od wielu lat, po raz pierwszy od wielu miesięcy nie słyszysz tego głosu, który zawsze rozbrzmiewa w twojej głowie. Mocnego, ale znienawidzonego. I nie wiesz jeszcze do końca, co się stało, ale te słowa, które usłyszałeś, te słowa z tego nowego, świeżego głosu, czujesz, że mają jakąś moc. I tak jak je pamiętasz, zaczynasz je powtarzać. Bardziej szeptem niż na głos, bo przecież ciężko jest otworzyć usta. Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie będę kusić Boga mego. Tylko Jemu służyć będę. I jeszcze raz. Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie będę kusić Boga mego. Tylko Jemu służyć będę. Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie będę kusić Boga mego. Tylko Jemu służyć będę. I po raz pierwszy od wielu miesięcy twoje usta się otwierają. Po raz pierwszy od wielu miesięcy nabierasz oddechu i czujesz, że masz płuca. I masz chyba więcej siły. I myślisz sobie: w takim razie będę powtarzał je dalej. Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie będę kusił Boga mego. Tylko Jemu służyć będę. Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie będę kusił Boga mego. Tylko Jemu służyć będę. I z każdym powtórzeniem te dziwne słowa dodają ci sił. Dodają ci sił, żeby otworzyć oczy. Dodają ci sił, żeby może przewrócić się na bok. Dodają ci sił nawet po to, żeby zacząć się powoli podnosić. I ciągle powtarzasz je, tak jak się nauczyłeś. Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie będę kusił Boga mego. Tylko Jemu służyć będę. Kiedy się podnosisz, patrzysz w bok, a tam inne ciepłe ciało również próbuje podnieść się z pustyni. W pierwszej chwili masz ochotę wesprzeć się na nim, a on wygląda jeszcze gorzej niż ty. Myślisz sobie: o, jak się na nim oprę, to oboje padniemy. Ale on nie ma tych skrupułów i chwyta się ciebie i masz ochotę go strząsnąć, ale słyszysz, że on powtarza te same słowa. Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie będę kusił Boga mego. Tylko Jemu służyć będę. I nie wiadomo, skąd macie siłę do tego, żeby się podnieść. I kiedy się podnosicie, rozglądacie się, widzicie, że jest kilkadziesiąt, może kilkaset osób, które robią to samo. Podnoszą się, dlatego że usłyszały słowa, które mówią: możecie być takimi ludźmi, którzy podobają się Bogu. Możecie stawić czoła pokusom. Możecie stawić czoła próbom i wyzwaniom. To nie jest nic nadludzkiego. Wystarczy pamiętać o tym, co najważniejsze. I ta pamięć o tym głosie, nowym głosie, który rozbrzmiewał, dodaje nam wszystkim siłę. I z tych ciepłych ciał, które leżały na pustyni, bez woli życia, Stajemy się może jeszcze nie zwycięską armią, ale grupą ludzi, która usłyszała głos, która wspiera siebie nawzajem i idzie do przodu. Za głosem tego, którego pokochaliśmy, za głosem, który znamy, za głosem, który nas prowadzi. I powtarzamy jeden do drugiego, zachęcając się każdego dnia do miłości, dobrych uczynków, do wytrwałości i wierności przed Bogiem. Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie będę kusił Boga mego, tylko Jemu służyć będę. Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie będę kusił Boga mego, tylko Jemu służyć będę. Nie wiem, jak daleko sięga ta pustynia. Nie wiem, ile jeszcze dni nie będziemy mieli nic do jedzenia czy nawet picia. Nie wiem, jak wiele razy będziemy uciekać przed palącymi promieniami słońca. Ale idąc za tym głosem, kiedyś z tej pustyni wyjdziemy. Idąc za tym głosem i powtarzając te słowa, znajdziemy tą drogę, którą zgubili kiedyś Izraelici. Możemy dojść tam, dokąd On nas prowadzi. Nie dlatego, że my jesteśmy tacy mocni, ale dlatego, że On jest tym, który zna drogę i który się o nas troszczy. I przyjdzie ten dzień, kiedy odpoczniemy razem z Nim u boku Ojca. I będziemy śpiewać być może jakąś pieśń o tych słowach. Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie będę kusił Boga mego. Tylko Jemu służyć będę.